Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. Dobrze, Pawle, jak się czułeś w ostatnim odcinku jako główny prowadzący?
Fajnie było, nie powiem, że nie. Fajnie jest być czasem po tej drugiej stronie, popytać kogoś, zamiast być cały czas atakowanym pytaniami, także jak tylko będzie okazja, to będę próbował tego w dalszym, w następnych odcineczkach, że tak to ujmę.
Ja cię do tego serdecznie zachęcam, bo faktycznie dla mnie to też było nieco inne przeżycie. Tak się w ogóle złożyło, że chwilę wcześniej kolega Piotrek Guszczyński, serdecznie pozdrawiam, zaprosił mnie do podcastu swojego, Globalny Ból Człowieka. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy, bo ja lubię przekręcać nazwy. I ten odcinek prawdopodobnie, nawet sprawdzę szybko, on już chyba jest na Spotify'u u Piotrka. Pozwólcie, że sprawdzę. Globalny Ból Człowieka, dobrze powiedziałem. I tak jest, jest odcinek, nazywa się IT, serotonina i kokomelon. Polecam posłuchać. Odcinek tam jest, widzę, 23 minuty, czyli pierwsza część, bo nagrywaliśmy troszkę więcej, więc to będzie podzielone na dwie części. I wkrótce ten odcinek też w formie wideo wjedzie na poszklanie i na testowanie, natomiast z obrandowaniem faktycznie Globalny Ból Człowieka, ze względu na to, że chłopaki nie mają YouTube'a, więc tak na taką współpracę się dogadaliśmy. I co ważne, dlaczego o tym mówię, poza oczywiście cross-marketingiem, to dlatego, że poprzedni odcinek Poszklanie i na testowanie to był odcinek pierwszy, gdzie tutaj jakby w tej serii byłem przepytywany, ale to był drugi w przeciągu kilku dni, gdzie byłem przepytywany. Tak, i to jest faktycznie dużo inne uczucie, jeżeli chodzi o prowadzenie podcastu, jeżeli chodzi o w ogóle jakby obcowanie z mikrofonem, jak to ty masz scenariusz cały w głowie i wiesz, jak będzie wyglądał odcinek, w kontraście do tego, jak ktoś zadaje ci pytanie i masz takie, okej, okay, dobra, to teraz muszę odpowiedzieć tak, żeby nie wyjść na głąba, nie? To jest fajne. Także ja się cieszę, że taką formułę też obraliśmy i że takie odcinki będą się pojawiać. Dzisiaj troszeczkę można powiedzieć, że wrócimy do tej klasycznej metody, ale też nie do końca. Tak naprawdę to też nie będzie przypytka żadna, tylko będzie luźna dyskusja o pewnym pomyśle. Zanim jednak przejdę do konkretów, działo się, Paweł, coś u ciebie w przeciągu tego tygodnia, o czym chciałbyś się pochwalić, podzielić?
Nie szczególnie, że tak to ujmę, u mnie się nic specjalnego nie dzieje, bo sobie gdzieś tam, nazwijmy to, klasycznie pracuję. Dokończyliśmy jeden z ciekawych projektów, które robimy sobie gdzieś tam po godzinach. On na pewno też, nawet pewnie nie w jednej części pojawi się na tym podcaście i będziemy się gdzieś tam nim chwalić, mówić o nim dużo, gdzieś tam go pokazywać na tyle, na ile będziemy mogli. Także jeden taki fajny projekcik prawie nam się udało skończyć, ta główna część, nazwijmy to, jest skończona, więc to jedyna rzecz chyba, którą mogę się pochwalić na przestrzeni ostatniego tygodnia, ale tak poza tym to raczej nie, raczej po staremu robi się swoją robotę i czeka się od tego piątku do piątku na nagrywki, żeby to potem w poniedziałek sobie obejrzeć, odsłuchać. Trochę tak dziwnie brzmi, tak mi się wydaje, tak przynajmniej ja tak kiedyś uważałem, że jak ktoś nagrał siebie i czeka na to, żeby samemu siebie oglądać, no to jest coś nie tak z człowiekiem, nie? I też wiem, że niektórzy ludzie tego nie lubią, patrzeć, słuchać swojego głosu, oglądać siebie gdzieś tam na tych, natomiast ja lubię tych podcastów sobie potem słuchać. Mimo iż ja brałem udział w nagrywaniu, wiem jak to, znam każde zdanie, każde słowo, to potem i tak włączam i sobie gdzieś tam słucham, także nie mogłem się doczekać dzisiejszego nagrywania, no i poniedziałkowej publikacji również się doczekać nie mogę. Nie mogę się doczekać.
Jest coś w tym. Dobrze, dobrze. Potwierdzam. Ja miałem kiedyś duży kompleks, znaczy kompleks, może kompleks to zbyt duże słowo, żeby tu nie urazić osób, które faktycznie mają kompleksy. To był bardziej niechęć do swojego głosu. do swojej twarzy to może mam cały czas, ale powiedzmy na to mniej patrzę, bo podcastu jednak słucham zazwyczaj gdzieś tam nie patrząc na YouTube'a ani na ten, no gorzej przy montażu, bo muszę patrzeć na te nasze ryjce. Ale faktycznie jest coś takiego, że po nagranym odcinku, nawet jakby pomijając proces montowania i publikacji, to faktycznie jak to już jest na streamingach na YouTubie, to lubię sobie na przykład w aucie puścić. I to faktycznie jest całkiem spoko uczucie. Zwłaszcza jeżeli na spokojnie odsłuchujesz długi odcinek. Bo to niby wiesz, co było, niby już o tym rozmawiałeś, ale w praktyce pewne rzeczy mogły umknąć. Nie? Jest coś takiego, że o kurczę, w sumie to fajnie ujęliśmy, nie? To było fajne. Co do tematu, o którym powiedziałeś, to tak, jak najbardziej potwierdzam, udało nam się dowieść i to jesteśmy chyba nawet, mogę to powiedzieć, mistrzami estymacji, bo wyprzedziliśmy termin, bo mieliśmy deadline na to, o 2 tygodnie. I to jest naprawdę...
To ja bym tylko chciał zaznaczyć, że jeżeli byśmy byli mistrzami estymacji, to wymierzylibyśmy to tak, żebyśmy tego ani nie wyprzedzili, ani nie zrobili tego za późno.
Good point. Widzisz? Dlatego druga osoba się przydaje. Masz rację. Tak. Chodziło mi oczywiście, że jesteśmy lepsi niż zakładaliśmy.
Dokładnie tak.
I faktycznie udało nam się to dowieść. Znaczy, wiesz, jakbym był uszczypliwy, to bym powiedział, że mamy tam jeszcze jeden malutki temacik, który musimy dowieść. I tak naprawdę on gdzieś tam jeszcze ten czas. Natomiast na razie pozwolę sobie ten temat przerwać ze względu na to, że faktycznie w tym momencie jeszcze nie możemy mówić, co to jest. Natomiast jestem przekonany, że będziecie z tego bardzo zadowoleni, z tego, co wam pokażemy, bo być może też będziecie mogli z tego jakoś znacząco skorzystać. A to już, myślę, będzie bardzo, bardzo fajny myczek. Na pewno pokażemy wam proces powstawania, omówimy, jak tego typu challenge ogarniać i myślę, że też sporo nauki z tego wyniesiecie. Powiem tak spoilerowo, że my wynieśliśmy z tego nauki mnóstwo, a przede wszystkim bawiliśmy się świetnie. Ale o tym myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch coś na pewno powiemy. Z kolei jakbyś chciał zapytać, co u mnie, to ja byłem, słuchaj, na For Developers ostatnio, konferencji w Łodzi i było kilka ciekawych wykładów, przynajmniej na tej... Ja trochę skakałem po różnych ścieżkach, trochę na cloudzie, trochę na Javie, trochę na frontendzie. I tak naprawdę kilka takich faktycznie ciekawych wykładów odnotowałem. Ja sobie tu pozwolę skorzystać z notatki, bo to jednak fajnie by było, żebym wspomniał o nazwiskach, na przykład jak będę o kimś mówił. Przede wszystkim zaczęliśmy od ścieżki security i tutaj był taka prelekcja o nazwie każdy z nas jest sysdevopsem. I to jest wykład od Marcina Łapaja i generalnie to powiedziałbym, że dla osób, które interesują się trochę security, to był całkiem podstawowy wykład, podstawowa dawka wiedzy, bo głównie omawialiśmy OWASP Top 10, czyli tak naprawdę osoby, które gdzieś tam czytały o security, mają gdzieś osoby, tak jak my, w firmie z zajawką na security, które lubią dzielić się wiedzą. I tu pozdrawiamy, Karol. To myślę, że te rzeczy wszystkie znały. Natomiast tutaj sobie też zapisałem, że taka najfajniejsza ciekawostka z tego wykładu, jaką ja zapamiętałem, to była taka strona, takie narzędzie, które się nazywa Beanstack. I to jest narzędzie, które pozwala wkleić stack trace i podpowiada pewne rzeczy. I ja sobie na przykład, to ja się przyznaję bez bicia, ja wiedziałem, że printowanie stack trace'ów jest złe, bardzo złe. Nie możemy tego robić. Ale jakbyście mnie zapytali, dlaczego dokładnie, no to powiedziałbym, że no bo pokazujemy, kto robił daną aplikację, jakich użył technologii. No i ogólnie gdzieś tam zwiększamy, powiedzmy, tą podatność na pewnego rodzaju ataki. Ale Beanstalk pozwala wskazać o wiele więcej, bo tak naprawdę to jest taki, cytując Marcina, odcisk palca. Stack Trace to jest taki odcisk palca, gdzie tak naprawdę nasza aplikacja w momencie wywalenia się i wyprintowania Stack Trace'a wyrzuca bardzo, ale to bardzo dużo konkretnych linii, konkretnych klas i tak dalej. To przede wszystkim wskazuje, jakie używamy technologie, a po drugie, dzięki temu, że pokazują się te konkretne linie, bardzo łatwo za pomocą tego narzędzia, na przykład Beanstalk, można wskazać, jaka to jest wersja konkretnej biblioteki, konkretnego frameworku. A jak już wiemy, jaka to jest wersja, to w tym samym narzędziu mamy kolejną kolumnę, która linkuje konkretne vulnerabilitiesy. A jak mamy już zalinkowane konkretne podatności, no to hakerska brać już ma bardzo dużo do roboty, bardzo, bardzo dużo do czynienia z naszą aplikacją. Może nam zrobić kuku. I to jest bardzo fajne. Taka ciekawostka, która jakby niby też nie otworzyła mi jakoś mega oczu, ale poszerzyła znacząco, powiedzmy, ten aspekt chociażby tych stack trace'ów, nie? To jest już jakieś narzędzie, które też można sobie wdrożyć w pipeline testowy.
A właśnie, Kuba, jak już wspomniałeś o tych stack trace'ach, bo ja przyznam się bez bicia, że w takich aplikacjach albo w endpointach, które są gdzieś tam wystawiane już na produkcji, na światło dzienne do korzystania z nich gdzieś tam z frontendu, to raczej nie spotkałem się z tym, żebyśmy printowali jakiś stack trace'a. Czy ty trafiłeś kiedyś jakiś taki projekt, w którym jednak te stack trace'y były gdzieś tam zwracane? Naprawdę? Trafił się taki?
Trafiłem i powiem więcej. Nazwy jego nie podam, ale on cały czas jest i nawet bliżej niż myślisz. Są takie miejsca, gdzie faktycznie te stack trace'y się pojawiają. Myślę, że jakbyś dobrze poszukał pamięcią, też na pewno trafiłeś na taką stronę, tylko zwróć uwagę, że stack trace'y nie zawsze przychodzą w odpowiedzi z API, na przykład tak bezpośrednio, jak testujesz API, ale na przykład założę się, że widziałeś taką stronę, gdzie próbujesz dostać się do jakiegoś zasobu, faktycznie coś zrobić i zamiast HTML-a to dostajesz taki właśnie czerwoną taką ramkę ze stack trace'em w środku. To przy jakichś CMS-ach często się pojawia. Przy jakichś Drupalach, przy Joomla czy WordPressie. I dałbym sobie prawie, że rękę uciąć, że kiedyś prawdopodobnie takie coś widziałeś. Natomiast faktycznie nie jest to bardzo częste, ale na Reddicie widziałem cały wątek z tym i na przykład na aplikacjach samochodowych w BMW była w ogóle taka w tym kokpicie była taka aplikacja, która wyprintowała cały stack trace. No to już jest grube, nie? Jak już wiesz mniej więcej, co się może z tym wiązać. Natomiast tak, jeżeli się pytasz, czy zawodowo jakby gdzieś w ostatnim czasie to widziałem, tak.
Okej, okay, rozumiem. Co tam jeszcze masz zanotowane?
Następny wykład był prowadzony przez Dominika Jeskę z mBanku i on tyczył się pull requestów. I no, jakby to jest taka... On to chyba nazwał jakoś, że wojna pull requestów, coś takiego, nie? I tutaj chodziło o przedstawienie w ogóle, dlaczego pull requesty są ciężkie i jakie są wyzwania z tym związane i jak sobie z tym w jakiś sposób radzić. Większość tych komentarzy, jakby ja się z nimi zgadzam, czyli też nie było tu nie wiadomo jakiej dawki wiedzy, ale takie fajne powtarzanie odnośnie tego, żeby robić małe pull requesty, żeby starać się na przykład to jest fajne, wskazywać reviewera ze względu na jego skill, jego specjalizację. To jest mega fajne, co jest, znowu, to jest proste, nie? Jakby jak sobie o tym myślisz, to jest całkiem intuicyjne, ale w praktyce zazwyczaj jest lista reviewerów w ciach, niech mi ktoś klepnie. A faktycznie, jeżeli robisz zmianę optymalizacyjną, a wiesz, że w zespole masz gościa, który się specjalizuje w optymalizacji, to na dobrą sprawę nie musisz pingać tych wszystkich osób i odrywać ich od codziennej pracy. Możesz wziąć tego gościa, który jest zajebisty konkretnie w tym. No oczywiście tutaj powtarzał też o tym, żeby pingać deweloperów, jak tam ktoś czeka, to jakby to nie jest tak, że zrobię PR i dobra, w dupie, nie? Robota się sama zrobi. No nie, no jakby warto tutaj pingać, przy czym też warto sobie zapamiętać to, że nie zawsze nasza praca jest tak samo ważna jak praca kogoś innego. No nie? Przez priorytety, przez ważność tego zadania i tak dalej. I może być tak, że faktycznie my będziemy siedzieć i czekać, aż ktoś nam klepnie tego PR-a, ale to będzie uzasadnione, bo są osoby, które zajmują się turboważnymi zadaniami. Ale może być też odwrotnie. Możesz ty być tą osobą, która ma zajebiście ważne zadanie i wtedy warto, żeby ta druga osoba rzuciła swoją pracę na rzecz twojego PR-a. To jest fajne, żeby też sobie to gdzieś wypracować. No tutaj też takie rzeczy odnośnie unikania zbyt wielu komentarzy, że nawet jak robisz tego PR-a, to też nie jest miejsce do tego, żeby to był roast czy coś takiego, tylko faktycznie starać się jak najbardziej rzeczowo pokazać, co tam można zmienić. I faktycznie nie demotywować tych osób. A tak naprawdę rzecz, która najbardziej mi się podobała w tym w tej prelekcji, to była wzmianka o komitach. I tutaj chodzi o to, że nawet jak masz już PR-a, który musi zająć dużo miejsca, bo no nie wiem, bo no już tam jest zrobiony, trudno, to żeby podzielić komity tematycznie. Nie na zasadzie, dobra, commit, tylko nawet później, przed PR-em, jakoś się pocofać, wiesz, poagregować te commity, żeby na przykład tak, był commit na zmianę biznesową, był commit na refaktor, był commit na fixy i tak dalej. Dzięki czemu, nawet jeżeli twój PR ma 45 plików zmienionych, bo zastosowałeś nowego Prettifiera, to, no bo przy takich PR-ach wiadomo, ktoś zajrzy, powie, dobra, pewnie działa, nie? Jebać. A w momencie, kiedy masz to podzielone komitami, no to wtedy możesz sobie, wiesz, klikasz, dobra, PR tutaj jest podzielony, tak, dobra, tutaj jest jakiś refaktor zrobiony za pomocą Prettiera, okej, okay, Prettier robi to okej, więc ja tego nie sprawdzam, bo po co? Komputer to pewnie zrobił dobrze, ale widzę zmianę biznesową. O, tylko dwie linijki zmiany. Dzięki temu nawet ogromne PR-y mogą być szybko sprawdzone. Nie? To jest taki fajny myczek, że warto o tym gdzieś pamiętać. Następny wykład to był Michał Szczepanik i narzędzia AI w developmencie. I tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o te narzędzia AI-owe, no to też zbyt wielu rzeczy nowych się nie dowiedziałem. Więc myślę, że też tutaj nie będę jakoś bardzo się rozwodził. Jedyna rzecz, to, którą chciałbym podpowiedzieć, to takie trzy punkty. Piszmy prompty po angielsku, nie po polsku, mimo że on po polsku kuma i w ogóle tłumaczy, generalnie czat tłumaczy dużo lepiej niż Translate na przykład, ale chodzi o tokeny, czyli tą pamięć, którą w danej sesji ma czat. I tam była pokazana chyba taka statystyka, ja tu mogę pomylić jakieś liczby, ale chodzi o jakby sam sens. Na 4 znaki po angielsku przyjmuje się 1 token angielski. No nie? W sensie, że 1 token na 4 znaki po angielsku. Przy czym 1 token po polsku to już jest 12-14 znaków. Bo jeszcze zależy od tego, czy to jest on, czy to jest e, czy są te polskie znaki i tak dalej. Także on dużo szybciej będzie działał i dużo więcej będzie pamiętał, jeżeli będziemy gadać z nim po angielsku. Także to jest fajna rzecz, o której nie wiedziałem. To, że kod, chat GPT i tego typu twory piszą słaby kod, to wiemy, bo on działa na prawdopodobieństwie, on zakłada, że pewne rzeczy mogą się zadziać. Niekoniecznie wie, że to działa i to myślę, że każdy, kto próbował wyciągnąć z chata GPT jakieś rzeczy, to o tym wie. My ostatnio przy okazji tego naszego zajęcia to wiemy zdecydowanie, że tam potrafi głupoty wypisać. Tutaj też fajny przykład podał, że czat potrafi podać nazwę metody w danym języku, która w ogóle nie istnieje, bo założył, że we wszystkich innych istnieje, to pewnie w Javie też taka istnieje, nie? A wcale niekoniecznie. Natomiast jest świetnym recenzentem kodu. I to jest fajne, że czata fajnie jest wykorzystywać nie do tego, żeby pisał twój kod, ewentualnie żeby podpowiedział jakieś rozwiązanie, ale że kod już napiszesz powiedzmy sam, ewentualnie będziesz iterował, ale zanim wystawisz PR-a, no i oczywiście tutaj security, tak, i privacy, mm-hmm. tutaj musimy uważnie podejść do tego, co mu podajemy, natomiast warto rzucić w czata czy jakiegoś innego takiego AI-owego tula swoim kodem, żeby on nam przejrzał, czy nie ma tu jakichś błędów logicznych i tak dalej, nie? Mm-hmm. To jest fajne. Rozmawialiśmy, były prelekcje jeszcze o Web Vitalsach, czyli o optymalizacji stron internetowych, to Joanna Kupis prowadziła. Też generalnie jakby, jeżeli się interesowałeś optymalizacją, to prawdopodobnie tam za dużo rzeczy się nie dowiedziałeś, natomiast faktycznie bardzo fajnie, w bardzo fajnej formie i w bardzo takiej przyjemnej prezentacji zostały przedstawione główne punkty, które wpływają faktycznie na optymalizację stron internetowych. I to polecam. Nie wiem, czy ta prezentacja jest gdzieś dostępna w internecie. Jeżeli jest to polecam obejrzeć, bo naprawdę fajnie jest to pokazane. Dalej była prelekcja Agnieszki Cent o Azure Managed Identity. I to jest mega prezentacja z bardzo fajnym demem. Tylko, że to jest faktycznie tak, że jak nie znasz Azure'a, to było typowo cloudowe, typowo pod Azure'a, to jakby koncept sam zrozumiesz, ale jakby nie do końca to przełożysz gdzieś indziej, no bo tam są konkretne narzędzia wymienione, jak Key Vault i tak dalej. Natomiast sama koncepcja jest mega fajna, bo chodziło tutaj o to, że zamiast przesyłać klucze jakieś stringami, plain textem czy coś, czy nawet zahaszowane gdzieś tam bokiem i tak dalej, to Azure ma taką bardzo fajną właśnie taką platformę, która potrafi te serwisy między sobą i uprawnienia jakby łączyć na podstawie jakichś secretów, czyli takie można powiedzieć jakieś znane rozwiązania, natomiast w bardzo fajny sposób pokazane, jak to zrobić i tak naprawdę wszystko robisz później, jak już zasetapujesz wszystko, to te uprawnienia, nieuprawnienia fajnie nadajesz, rozdysponowujesz w Azure i na tym demie Aga fajnie pokazała to właśnie, jak systemy ze sobą działają, komunikują się, wszystko jest spoko, zmieniasz jednego pstryczka na jakby w panelu, i dosłownie przy kolejnym poolingu, przy kolejnym odpytaniu już serwis zwrócił tam 403, nie? Już było nie okej. Mega fajnie to wygląda i na pewno jest znacznie bezpieczniejsze niż trzymanie gdzieś tych kluczy, nie wiadomo w jakich miejscach i przesyłanie. Więc jeżeli korzystacie z Azure'a, czy w ogóle interesuje was tego typu temat, to też polecam jak najbardziej. I przechodzę teraz do ostatniej prelekcji, ostatniego tematu, który tak sobie zanotowałem z For Developers z tego dnia, to jest prezentacja Piotrka Stavireya, czyli Testing Untestable, czyli testowanie nietestowalnego. I to jest mega prezentacja, o której chciałbym z tobą, Pawle, dzisiaj porozmawiać. Wiem, że to jest bardzo długi wstęp tego odcinka, ale myślę, że taki recap dla was malutki będzie spoko, a tu myślę, że też taka paronastominutowa dyskusja się jak najbardziej wytoczy. W skrócie, prezentacja Piotrka, przede wszystkim ona jest dostępna na YouTubie, link będzie gdzieś tam w komentarzu, żebyście też sobie to mogli obejrzeć. Odnosi się do takich sytuacji, gdzie ludzie mówią w projekcie, że no, tego nie możemy przetestować, bo to by wymagało dużych mocków, to by było ciężkie w implementacji, te testy byłyby turbo niestabilne, bo mamy 1000 integracji, to, tamto, siamto i tak dalej. I Piotrek tutaj bardzo fajnie pokazał architekturę takiej aplikacji, która załatwia temat tak naprawdę. Oczywiście Piotrek mówi, że to wszystko jakby jest na bazie praktyki, że on tego używa, on to stosuje. I wszędzie, gdzie to jakby wdrożył, to działa. Ja jeszcze tego nie robiłem, więc ja nie jestem aż tak jakby ufny, że to wszędzie zadziała jak trzeba. Natomiast na pewno będę to sprawdzał. I motyw jest taki, że odpowiednia architektura aplikacji, odpowiednio napisane klasy, odpowiednio napisane konektory potrafiają w bardzo prosty sposób, nawet bez mocków takich tradycyjnych, gdzie zapinamy się na jakieś endpointy i tak dalej, jakby wstrzyknąć fakera, takiego, którego sobie napiszemy w Javie bezpośrednio, czy w jakimkolwiek innym frameworku, bo jakby ta architektura jest łatwa do przełożenia tak naprawdę wszędzie, zwróci nam dokładnie to, co chcemy. No bo na przykład, jeżeli łączymy się z systemem płatności, no to wywołujemy tą płatność z jakiejś klasy i wiemy mniej więcej, czego oczekujemy w zwrotce i jak procedować dalej. I tutaj chodzi o to, żeby ta klasa, która wyśle zapytanie do płatności i odczyta, była na tyle tą krańcową klasą w naszej aplikacji, żeby nigdzie jawnie w kodzie nie wywoływać tej zależności klienta, tylko wywoływać tego naszego konektora. A w środku konektora, no to już mamy bardzo łatwą sytuację do tego, żeby ograć, dobra, to zamiast wstrzykiwać prawdziwą integrację, to ja sobie wstrzyknę tego naszego fakera. I to mega fajnie zadziała. Czyli tutaj taka architektura heksagonalna, gdzie sobie porozkładamy jakby te serwisy i każdy z nich będzie miał jakiegoś swojego takiego konektora. Bardzo fajnie to może zadziałać. Oczywiście, tak jak mówię, powtarzam jeszcze raz, to warto sprawdzić w realnym świecie, zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Natomiast to, co tutaj jest naprawdę mega, to podejście do testów. Bo samo to, że możemy sobie te, powiedzmy, te alamoki zrobić i tak dalej, bo oczywiście my możemy rozwinąć te zaślepki, te fakery w taki sposób, że to będą prawdziwe zaślepki, prawdziwe moki, ale nie musimy. Natomiast cała moc tej prezentacji to było wykorzystanie jednego repo i jednych testów do testowania wielu warstw. I tutaj bardzo fajnie Piotrek to pokazał, jak by to mogło wyglądać, jeżeli chodzi o na przykład testy jednostkowe, które tylko zamianą tego, czy integrujemy się z konektorem, czy nie, z tym prawdziwym konektorem, czy nie, będzie albo testem jednostkowym, albo testem integracyjnym. Mega dobrze to brzmi. Druga sprawa, testy GUI nawet mogą być zaszyte w ten sam sposób. Czyli my z poziomu uruchamiania tej aplikacji decydujemy, czy on będzie kontaktował się z prawdziwym konektorem, czy z tym naszym fejkowym, czyli odpowiednia instancja klasy po prostu tego konektora będzie tam zaszyta. I na tej podstawie testy również frontowe mogą tak naprawdę przechodzić po tym mega stabilnym, stabilnej rzeczy, stabilnej aplikacji. No, też brzmi dobrze, bo każdy, kto pisał testy UI-owe, wie, że największa bolączka to jest właśnie ta stabilność, uzależnienie od danych i tak dalej. Paweł oglądałeś tego, tą prezentację na YouTubie. Ja tu będę miał do ciebie takie pytanie w związku z tym, czy... Bo ważna rzecz w tym wszystkim jest taka, że żeby to mogło w ogóle zadziałać, tak? Czyli żeby te testy można było, powiedzmy, tak reużywać, właśnie uruchamiać w takiej fajnej izolacji i tak dalej. Ważne jest to, że to musi być w jednym repo, bo te testy nie będą uruchamiały się na już zbudowanej aplikacji wystawionej gdzieś na świat, tylko to będzie się uruchamiało podczas budowania. Tak, to zbuduje aplikację i od razu będzie testowało. Czyli jakby mamy już pewnego constraina, który wskazuje, że będziemy testować aplikację na takim dummy środowisku, gdzie właśnie to budujemy, a nie na takiej faktycznie wystawionej już aplikacji. To pozwala na to, żeby kod umieścić testowy, umieścić na tym samym repo, czyli pracujesz w takiej aplikacji w taki sposób, że pracujesz dosłownie nie tylko na tym samym repozytorium, ale dosłownie na tej samej aplikacji w tym samym projekcie. Tak ogólnie, Paweł, twoje przemyślenia po obejrzeniu tego wykładu, tej prelekcji. Czy to według ciebie ma jakąś taką wartość, przyszłość właśnie w takim stabilnym testowaniu? Jakie widzisz tego, powiedzmy, takie pierwsze, na na gut feeling, wady i zalety takiego rozwiązania?
Okej. Ja sobie faktycznie obejrzałem sobie to tak na świeżo, nawet specjalnie tuż przed nagraniem odcinka, żeby być pewnym, że niczego tam gdzieś nie pominę, czy źle nie zrozumiem. I tak jak to opisywałeś, faktycznie tak wygląda. Tam jedynie bym się do jedną rzecz zrozumiałem troszeczkę inaczej niż ty, a mianowicie faktycznie ten kod testów cały najlepiej gdyby był przechowywany w jednym repozytorium, bo potem tak naprawdę sam test w sobie, sama logika, nazwijmy to, testu, będzie taka sama na wszystkich poziomach, praktycznie taka sama, tak? Można tam pewne elementy będzie trzeba przeciążać, ale ogólnie logika tego testu będzie identyczna. Natomiast jeżeli już wychodzimy do tej warstwy testów API i do testów UI-owych, no to tam to troszeczkę już się będzie...
różniło.
Będzie się troszeczkę różniło, będzie wymagało delikatnie większego nakładu pracy, bo tam, jak to było fajnie opisywane w tej prezentacji, trzeba dotworzyć, że tak tu mówię, takich specjalnych agentów, którzy będą symulowali tak naprawdę gdzieś tam te akcje, czy to na UI-u, czy to po API. Ale tak, przez to, że właśnie rozszerzamy testy, tak, ekstendujemy, jeżeli chodzi właśnie, bo to było podane na przykładach Java, rozszerzamy te testy, to wykorzystujemy ten sam kod, który jest używany w testach jednostkowych, czy tam w testach integracyjnych. Więc najlepiej, gdyby to było w jednym repo gdzieś tam, żeby nie było problemów z rozszerzaniem, tak?
Chciałbym powiedzieć, bo ja to zrozumiałem tak, że to musi być w jednym repozytorium, w sensie w jednym projekcie, i też tak z Arkiem później o tym gadałem, ze względu na to, że tam, gdzie właśnie były pokazane te testy seleniowe, to tam zanim test seleniowy się uruchomi, to jest uruchamiana ta aplikacja, w której i w argumencie jej decydujesz, czy to ma być ten fake, czy nie fake. Dlatego zakładam, że wiesz, że no to de facto to pokazuje, że to musi być jakby ta sama aplikacja, tak? Bo ty musisz ją postawić na powiedzmy na rzecz tych testów, nie?
Tak.
Więc stąd to moje założenie, nie? Mm-hmm. Ale faktycznie testy GUI będą się różnić od testu jednostkowego ze względu na to, że musimy to, powiedzmy, tam poopisywać, nie?
Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry pomysł i też chętnie bym kiedyś to sprawdził. Zanim gdzieś tam jeszcze będę jechał dalej po tych pozytywach, uważam, że jest to bardzo dobre podejście, ale do projektów, które od samego początku zakładają taką architekturę. Ciężko by było takie podejście wprowadzić do projektu, który już żyje, który jest jakimś tam bardzo dużym projektem enterprise'owym, jakimś tam olbrzymimi jakimiś tam molochami, żebyśmy teraz faktycznie zmienili troszeczkę tą politykę, architekturę i zaczęli to tworzyć w ten sposób. No niestety ciężko by się było jakby z tym rozgraniczyć, jeżeli do tej pory gdzieś tam tworzyliśmy te testy w oderwaniu od aktualnego repozytorium, czyli gdzieś tam te testy jednostkowe były tworzone przez jednych ludzi w jednym repo, potem gdzieś tam QA, czy nawet deweloperzy, ktokolwiek gdzieś tam zaczął tworzyć na przykład właśnie testy API albo GUI gdzieś tam w innym repo, no to ciężko by to było ze sobą zmerdżować, więc architektura na dzień dobry musi być do tego przygotowana. Chociaż wydaje mi się, że w niektórych przypadkach dałoby się nowe funkcjonalności, jeżeli rozbudowujemy aplikację, to już przenosić na tą logikę, żeby faktycznie jednak odcinać się od tych zewnętrznych serwisów i gdzieś tam od razu tworzyć sobie te porty, te konektory i to na ich gdzieś tam na tym poziomie decydować, czy faktycznie będziemy się integrować z tym serwisem, czy będziemy go mockować, czy jednak będziemy go zasilać tymi fejkami i gdzieś tak na tych fejkach w prosty sposób, przynajmniej tak to wyglądało gdzieś tam na przykładach, trochę się boję, jakby to było gdzieś tam w takich naprawdę dużych komercyjnych logikach, czy dałoby się tak łatwo odtworzyć. No tak mówię, gdzieś to tam nie było pokazane, mi też ciężko sobie to wyobrazić, bo ja gdzieś tam testów jednostkowych za dużo w życiu nie napisałem, więc ciężko mi powiedzieć, jak ciężko by to było gdzieś tam mockować, czy tam fejkować właśnie w taki, jak to było określone, z palca, w taki sposób, ale wydaje mi się, że można by było gdzieś tam to spróbować, zobaczyć, jakby to wyglądało, bo faktycznie, przynajmniej na papierze, ma to sens i faktycznie mogłoby to ułatwić cały proces testowania i na pewno go skrócić, bo to jest to bardzo fajny punkt i od samego początku gdzieś tam o tym trąbił prelegent, że dużym wyznacznikiem jest czas. Żeby jak najbardziej walczyć o to, żeby ten czas wykonywania się testów i uzyskiwania ich wyników był jak najkrótszy, tak? Żebyśmy gdzieś tam jak najszybciej otrzymywali te wyniki. No i przy takiej architekturze, przy takim podejściu, no to faktycznie te wyniki będą właśnie tam w kilka sekund per test, byśmy już mieli te wyniki i moglibyśmy gdzieś tam to widzieć. Natomiast jeżeli robimy to w takiej architekturze klasycznej, na przykład dla nas, tak, dla tych projektów, w których teraz pracujemy gdzieś tam w Macolabie, no to wiadomo, gdzieś tam repo swoim życiem, aplikacja swoim życiem. Oczywiście unit testy, one raczej wykonują się względnie szybko, ale te nasze testy gdzieś tam API czy GUI, no to one się wykonują strasznie długo, no są przede wszystkim oderwane od samego procesu gdzieś tam tego CI/CD. Tak. Nawet jeżeli gdzieś tam to zapniemy jako step w pipeline,
no to nadal faktycznie jest dużo większy problem z tym, żeby potencjalnie zaufać tym testom jako taki przerywnik, nie? Że jeżeli one się wywalą, to wszystko ma stanąć.
Tak, to raczej jest coś, czego raczej wolelibyśmy unikać i gdzieś tam to u nas na razie nie działa w ten sposób. Więc gdyby to było w tej nowej architekturze, w tej, która tutaj gdzieś tam była zaprezentowana w ramach tego for developers, no to pewnie można by było już przynajmniej spróbować, tak, zobaczyć, jak to będzie działać przy jakichś takich właśnie większych biznesowych logikach, bo te pewnie mniej, te funkcjonalności, które posiadają, jak tam nazwijmy, mniej skomplikowaną biznesową logikę, to one gdzieś tam pewnie, znaczy wydaje mi się, że działałyby szybko, że wszystko by ładnie gdzieś tam wyglądało, ale przy takich bardziej złożonych logikach, no to chętnie chciałbym to zobaczyć. Także wydaje mi się, że to by było dobre rozwiązanie. Tylko że to też... Ja zawsze nie miałem zaufania, może to jest jakiś tam mój przywar, nie miałem zaufania do testów pisanych przez deweloperów. A tutaj nie oszukujmy się, ten test, ten o samym, na najniższym poziomie unitowym, którego potem będziemy rozszerzać na wyższych poziomach, no to jest tak naprawdę ten core tego testu będzie napisany przez dewelopera. Czy on jest dobry? No nie wiem.
Ale zobacz, to jest właśnie druga strona medalu taka, że w momencie, kiedy byśmy przyjęli takie coś, że ty piszesz testy GUI-owe później w tym samym repo, w tym samym projekcie, to de facto wszystkie te testy unitowe, które później też zamieniamy na te integracyjne, w pewien sposób przechodzą koło twojego nosa. W sensie, nie, koło twojego nosa to raczej, że na twoich oczach, tak? To wszystko się dzieje. Są pull requesty, to, wiesz, jakby jesteś w tym projekcie, tak? Kodujesz, więc prawdopodobnie też byś widział te PR-y. To mogłoby jeszcze zawęzić właśnie tą, zacieśnić tą współpracę między tobą a deweloperami w dwóch kierunkach. Raz, że oni by wiedzieli, jak wyglądają w końcu testy, które robią testerzy, bo to chyba jest, wydaje mi się, tendencja w wielu, wielu projektach, że programiści tak naprawdę nie wiedzą, jak te testy QA-owe wyglądają. A z drugiej strony, ty, jako ten tester, wiedziałbyś, co deweloper tam narzeźbił, przepraszam, co tam wymodził w tych unitach. Więc myślę, że tutaj, wiesz, no, 100% zgody jakby z tobą, że faktycznie często jest tak, że my nie wiemy, co się w tych testach dzieje, a prawda jest taka, że skoro na każdej konferencji ludzie mówią, że albo tych testów jednostkowych nie piszą, albo tam ile to w jednostkowych potrafi być testu dla sztuki, żeby tylko było pokrycie, no to wiadomo, warto byłoby na to zerkać i w przypadku wybrania takiej architektury aplikacji i takiej strategii testów, no to już musisz przyłożyć dużo do tych testów jednostkowych i spisać je tak, żeby cały zespół miał do nich zaufanie. I przepraszam, kontynuuj.
Nie, znaczy bardzo, bardzo dobre wcięcie. Właśnie wydaje mi się, że po dłuższej chwili, no bo nie oszukujmy się, to by była taka troszeczkę, może nie ewolucja, ale rewolucja w tym, jak my do tej pory gdzieś tam prowadziliśmy projekty. I wydaje mi się, że na początku byłby jakiś zgrzyt tego, że te unit testy, czyli te one na najniższym poziomie muszą być pisane no naprawdę dobrze, tak? One nie mogłyby tam już być jakiejś żadnej fuszerki, to nie może być już malowania na zielono, żeby się tylko pokrycie zgadzało. I na początku pewnie byłoby troszeczkę ciężko niektórym deweloperom przepiąć się na taką mentalność, że no faktycznie moje unit testy nie są taką sztuką dla sztuki, tylko naprawdę muszą robić to, co powinny robić. Więc na początku pewnie byłby zgrzyt, ale po czasie wydaje mi się, że wyszłoby to nam na na plus, no bo nie oszukujmy się, skróciłby nam to czas dowożenia, tak? Jeżeli byśmy te testy ogólnie wykonywałyby się szybciej, wszyscy mieliby świadomość, jak one działają, zarówno my po tej stronie, nazwijmy to QA-owej, jak i deweloperzy też de facto musieliby przeglądać, znaczy musieli, najlepiej jakby przeglądali też nasze pull requesty, tak jak my ich, więc mielibyśmy, wszyscy mieliby tą samą świadomość, jak to się dzieje, skąd to jest brane, dlaczego to jest brane w ten, a nie inny sposób i co w tej chwili tak naprawdę sprawdzamy, co możemy sprawdzić tym, co już gdzieś tam stworzyliśmy. Więc wydaje mi się, że coś takiego jest jak najbardziej spoko. No i tak samo też jeszcze w ramach tej prezentacji było zaznaczone, że skalowalność tego rozwiązania jest bardzo prosta. To nie jest tak, że jak będziemy dobudowywali kolejne serwisy, kolejne jakieś tam feature'y, biblioteki, logiki biznesowe, to że będziemy sobie dokładać turbo nie wiadomo ile pracy. Nie. Przez to, że to jest tak granularnie rozłożone właśnie na te konektory, na te porty, które będą gdzieś tam to fejkować te komunikacje, a unit testy będą pokrywać tą logikę już tylko i wyłącznie po naszej stronie, bo to też jest bardzo fajny punkt, który był tam aż wyboldowany pogrubionym tekstem, było, że testujemy to, co należy do nas, nie testujemy tego, co nie jest nasze, co jest w sumie fajną dewizą, chyba sobie gdzieś tam przyjmę, że testujemy tylko to, co jest nasze. No więc wydaje mi się, że jeżeli faktycznie przeszlibyśmy na taki mental i na takie podejście, to więcej byłoby plusów niż minusów takiego rozwiązania. Oczywiście nie wiem, nie widziałem na papierze, wygląda to bardzo fajnie. Jak to by wyglądało w takich naprawdę dużych projektach, gdzie zobaczyłbym dużo tego kodu, tak? Taką jakąś potężną aplikację, która jest oparta na takiej architekturze i zobaczyłbym, że faktycznie to działa tak, jak jest powiedziane, no to pewnie bym optował za tym, żeby to teraz robić w każdym możliwym projekcie, tak? Bo tak jak mówię, no na papierze to wygląda świetnie. Też zachęcam do tego, jak Kuba to podlinkuje w opisie do tego odcinka, żebyście sobie na to spojrzeli, bo tak jak mówię, no to wygląda no bardzo dobrze, tak?
Tak. Ja tutaj widzę, wiesz co, taki na pewno plus właśnie w postaci tego, że te testy będą dużo, dużo szybsze w takim rozwiązaniu i faktycznie tutaj czas testów gra naprawdę dużą rolę. Bardzo fajnie widzę tutaj potencjał rozwoju skilli programistycznych u QA-ów tak naprawdę. Że tutaj śmiało można by było założyć, że w pewnym momencie QA równie dobrze mógłby usiąść do zwykłego taska w tym projekcie, bo na tyle by znał już ten kod i tą architekturę, że w razie nieobecności jakiegoś dewelopera mógłby sobie sam usiąść i potestować. Oczywiście tu można zaraz powiedzieć, że no halo, ale QA nie jest od tego i tak dalej. No jeżeli będzie to agile'owy zespół, to tak naprawdę nie widzę problemu, żeby QA napisał sobie jakąś funkcjonalność. Falnąłem mikrofon, przepraszam. Więc uważam, że to jest mega spoko. Ja mam troszeczkę taki problem tutaj z wystawioną aplikacją. To znaczy z jednej strony testując to właśnie podczas tego procesu budowania i deployowania, no, zapewniamy sobie dużo szybszy czas odpowiedzi, tak? dużo większą stabilność tych testów. Ale jednak brakuje nam gdzieś takiego hamulca, takiego checkera, jak to działa faktycznie na tym endowym środowisku. Z drugiej strony, jak są puszczane unit testy, no to ufamy tym unit testom, jeżeli wiemy, co w nich jest, a testujemy aplikację, która nie jest wystawiona. Więc tutaj myślę, że też kwestia zmiany mentalu trochę, że trzeba by było zobaczyć, jak to działa i wtedy jakoś temu procesowi zawierzyć, ale no ktoś by tutaj faktycznie jeszcze mógł sprawdzić, jak to wygląda na środowisku już tak finalnie, mimo całej tej paczki. No i właśnie, Paweł, zakładając, że idziemy w coś takiego, no nie wiem, robimy jakiegoś poka albo startujemy jakiś projekt, mówimy, dobra, raz się żyje, tam spróbujemy to zrobić w ten sposób. Biorąc do kupy to wszystko, te wszystkie punkty, to, że właśnie ta współpraca między deweloperami a QA-ami byłaby dużo ciaśniejsza, że jedni i drudzy pracowaliby tak naprawdę na tej samej bazie kodu, więc skille u QA-ów na wstępie już muszą być dużo wyższe, jeżeli chodzi o technikalia, niż powiedzmy jest to w takich klasycznych projektach. Gdzie widziałbyś w tym wszystkim testerów manualnych? Czy to jest takie podejście, gdzie testerzy manualni jeszcze mają czego szukać? czy nie?
No nie wiem, jak będzie brzmiała twoja opinia, którą zapewne usłyszymy za chwilę, natomiast wydaje mi się, że raczej tak. Wydaje mi się, że praktycznie w każdym projekcie tester manualny jest przydatny w ramach jakichś tam obowiązków z zakresu czynności, które musi wykonywać. Oczywiście nie w każdym projekcie są tam wymagane na pełne obciążenie, gdzieś tam na pełne FTE, jak to się mówi. I jeżeli faktycznie mielibyśmy takie podejście, że no 95% testów wykonywanych jest na poziomie kodu, gdzieś tam w sposób automatyczny, czy to unitami, czy to integracją API, czy GUI, to faktycznie mały tylko procent zostaje, który faktycznie wypadałoby gdzieś tam sprawdzić ręcznie, ale zawsze ten procent pozostaje, tak? No nie oszukujmy się, testy, nawet sam przykład testów GUI, tak? Gdzieś tam patrzymy na to, jak to wygląda, nawet jeżeli obchodzimy to jakkolwiek, jak bardzo szczegółowo byśmy tych rzeczy nie sprawdzali automatem, to tak naprawdę ten automat tego nie widzi. On widzi tylko jakieś tam ścieżki, jakieś elementy domu, jeżeli to są aplikacje webowe, czy gdzieś tam jakieś lokatory, jeżeli są to aplikacje desktopowe, czy jakiekolwiek inne, to on widzi tylko te wpisy, tak? On porównuje te wartości, ale on tego oczami nie widzi. Tak długo, jak nie zaprzęgniemy jakichś tam porównywarek obrazów, które też są w niektórych projektach, bo też gdzieś tam jakaś wartość biznesowa z tego wynikała, że takie testy zostały wprowadzone, no to warto by było, żeby ktoś na to spojrzał takim testerskim okiem i powiedział, że no faktycznie to wygląda dobrze, ale i tu na przykład jakiś tam defekt, bo coś mam, jakieś przesunięcie w wartościach, coś jest inaczej pozagnieżdżane, niż byśmy się spodziewali, a po prostu ten test automatyczny wyciąga tą wartość. Skądś nie interesuje go, jak jest na przykład odniesiony gdzieś tam na stronie, a to, że się tam wszystko w ogóle wysypało i jest jakieś tam kwadratowe nie do oglądania, no to tego automat, powiedzmy, żeby nie pokrywał. No bo nie oszukujmy się, też my w testach, jak piszemy te testy automatyczne, to staramy się je zrobić stosunkowo generycznie, gdzieś tam uodparniać się na pewne zachowania, ale nie piszemy tam jakichś zabetonowanych metod, pełnych ścieżek czy czegokolwiek, żeby gdzieś tam za każdym razem sprawdzać, czy coś jest w tym dokładnie miejscu, czy w innym. A taki zwykły gdzieś tam tester manualny, który w sumie to nadby, żeby być i tester automatyzujący, tak, to już po prostu ta
ale to chodzi mi o, powiedzmy, o czynność. Tak,
tak, że testy są wykonywane w taki manualny sposób. No tak, wydaje mi się, że powinien to gdzieś tam również sprawdzać, nazwijmy to ręcznie, chociaż tu kod też się pisze ręcznie, ale powinien to robić w sposób taki, nazwijmy to, bardziej manualny. I wydaje mi się, że to nie tylko są takie, to jest jakby najbardziej znaczący, moim zdaniem, punkt, tak, że to faktycznie organoleptycznie, żeby to zobaczyć, ale często my też jesteśmy na przykład zaprzęgani już do tego pierwszego etapu testowania, gdzieś tam do projektowania, czy samej dokumentacji, tak, jak wjeżdża do nas dokumentacja, no to zazwyczaj QA warto by było, żeby ją przejrzał, spojrzał, czy wszystko jest spójne, czy gdzieś tam nie ma jakichś błędów logicznych już tak na starcie. No i tego też nie zrobimy testami nawet integracyjnymi, unitami czy czymkolwiek, więc warto by było, żeby ktokolwiek gdzieś tam to również przeglądał, pilnował, czy to jest wszystko gdzieś tam spójne i składne i czy w ogóle ma to sens. Także wydaje mi się, że to są takie tam ze dwa czy trzy konkretne przykłady, ale pewnie znalazłbym, jakbym się dobrze zastanowił, więcej gdzieś tam przykładów, gdzie by taki tester manualny mimo wszystko w takim podejściu się odnalazł. A co ty uważasz? Do wywalenia, czy...
Nie. Do wywalenia nie. Powiem tak. Na pewno zintensyfikowałbym tutaj rolę testera manualnego, czy właśnie tą czynność, tak? Bo to tak jak mówisz, to tak naprawdę może robić jedna osoba. Ja w ogóle jestem fanem tego, żeby nie robić podziałów, że ja piszę tylko automaty, a ja tylko klikam, bo to wiadomo, robisz cały czas to samo, szybciej się znudzisz, szybciej się wypalisz, mniejsza różnorodność. Natomiast to manualne, powiedzmy, działanie bardzo bym zintensyfikował na etapach analizy w takim podejściu. Analizy i projektowania, czyli dużo, dużo większy nacisk, bo jeżeli w naszej strategii przyjmiemy, że większość, powiedzmy, takich rzeczy, które możemy, to automatyzujemy i zależy nam na czasie, to musimy przyłożyć jak największy jakby effort na to, żeby tak naprawdę odkryć pewne rzeczy jak najszybciej, nie? A nie wiem. Przepraszam, bo przeczytałem wiadomość na Discordzie.
Teraz
nie wiem,
dobrze.
Czy mi się...
Nie, już teraz jest dobrze, teraz już jest dobrze.
A, dobrze, przez... dobrze, okej. Okay.
Także okay, przez chwilę auto... będzie... Przez chwilę osoby, dobra, które to oglądają na YouTubie, będą miały takie trochę rozmazanego Jakuba, ale to...
Trudno, trudno. Więc na pewno zintensyfikowałbym ten etap analizy i przyjętych kryteriów, czy szukania takich błędów jakby już na tym etapie wcześniejszym. To na pewno. Druga rzecz, takie pierwsze zetknięcie z featurem po developmencie. No nie, czyli w momencie jak to trafia do QA-ów, QA powinien napisać teraz do tego testy, no to ja cały czas uważam, że najlepsze to sprawdzenie, oczywiście zależy od feature'a, tak, bo to może być feature przeliczający setki tysięcy danych, to tego nie będziemy sprawdzać manualnie, tak, ale jeżeli to jest jakiś tam feature, jakiś nowy baton na stronie, który robi wow, szachermacher, odwraca wszystko do góry nogami, no to fajnie, że zanim napiszesz automat do tego, to fajnie, żebyś jednak chociaż na to zerknął, nie? No to tutaj drugi taki przykład, gdzie ten etap, gdzie bym to testowanie manualne zostawił i testy akceptacyjne. I tutaj nieważne, czy to są UAT-y z klientem, czy to są takie testy akceptacyjne systemu jakby po naszej stronie, to fajnie by było, żeby właśnie, chociażby na przykład ze względu na to, że testujesz automatycznie w trakcie budowania, w locie, jakby nie na takim wystawionym faktycznym preprodowym czy prodowym środowisku, to fajnie by było, żeby po tym deployu jednak 2, 3, 8, 1 w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, ścieżkę przetestować w taki akceptacyjny sposób, tak? Nasza aplikacja wymaga, że będziemy robić coś tam. Oczywiście to, że my zapniemy te nasze wszystkie testy GUI, znaczy to tak, to tu stawiam kropkę. Jakby takie trzy przykłady podsumowując, tak, tester manualny jak najbardziej według mnie powinien w takim workflow pracować. Natomiast odniosę się jeszcze do tych testów GUI na przykład, czy tych integracyjnych, które budują się w locie. To jest podejście, powiedzmy, szybkiego dostarczania. No nie? Chcemy szybko dostarczyć, sprawdzamy, działa, idziemy. Nikt nie powiedział, że my nie możemy mieć drugiej paczki testów z boku, nawet wykorzystująca te same testy, powiedzmy, ale nie korzystająca z żadnych fakerów, z żadnych tam rzeczy, tylko strzelająca bezpośrednio na urle tego środowiska, na które jesteśmy, na przykład nocny set jakiejś takiej codziennej regresji, która sobie bada każdy system dookoła i tak dalej. Nikt nam tego nie zabroni, jakby, tak? To nie jest tak, że ta strategia testów, o której mówimy teraz, to jest tylko i wyłącznie jedno zachowanie możliwe, które możemy w aplikacji stosować. Ja czułbym się pewnie i spokojniej, dużo spokojniej, jeżeli właśnie podeszlibyśmy do tego, tak jak powiedziałem teraz. Czyli aplikujemy całkowicie ten pipeline, który tutaj omawiamy, pod niego podyktowujemy jakby wrzutki, tak? Że tak naprawdę, jeżeli to przechodzi, odpaliliśmy 15 minut, cały proces, dobra, działa, wchodzimy wyżej, bo mamy pewność, że te, powiedzmy, faktyczne te rzeczy powinny działać. Jeszcze jak ktoś manualnie to szybko przeklika, dobra, działa, jest ok, ale jednak jakiś taki set regresów, który będzie sobie chodził po jakichś dużych wrzutkach na tym docelowym środowisku, oczywiście w takich ramach, takich miejscach, których może, jakby to sobie chodziło wieczorami i codziennie rano byś mógł sobie podejrzeć, a nie, dobra, okej, ta wrzutka wczorajsza nic nie zepsuła, faktycznie działa jak trzeba, to myślę, że to byłby taki idealny case, czy idealne podejście właśnie, tak jak sobie o tym myślę teraz, tak na gorąco jeszcze tak naprawdę, nie? Co do samego podejścia, no to tak jak mówię, no ja to bym prędzej czy później chciał sobie spokować i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście ten proof of concept, jak powstanie, to nadal to będzie jakby mały projekt na pewno, tak, no bo nie będziemy pisać enterprise'owej aplikacji tylko po to, żeby tego opoka zwalidować, ale wiesz, jak już sam to napiszesz na różnych case'ach, na różnych podejściach, to będziesz już przynajmniej wiedział, z czym to się faktycznie je, jakie są challenge'e i gdzie ty już widzisz pewne ograniczenia, czy może jeszcze więcej pozytywów tego zobaczysz. Bo naprawdę to podejście mega, mega mi się spodobało, mega otworzyła mi oczy na pewne rzeczy ze względu na to, że co by nie mówić o obecnej sytuacji w naszej dziedzinie, w naszej odnodze, powiedzmy, w której pracujemy, to znaczna większość klientów oczekuje szybkości działania. I nie mówię tutaj tylko o optymalizacji, że szybkości działania aplikacji, ale o szybkości działania zespołu. To znaczy klienci coraz częściej chcą, no dobra, wiemy, że to może nie do końca działać, ale weźcie mi to, wrzućcie na za chwilę, tak? No i wiadomo, to jest biznes, to są pieniądze, czas to są pieniądze. Bardzo często przy szybkim procesie developmentu, deploymentu może się okazać, że tańsze będzie wrzucenie czegoś z jakimś tam bugiem na produkcję i naprawa tego buga hotfixem, niż szczelny proces developmentowy, testowy, gdzie będziemy po prostu testować to 3 dni, no i spalimy dużo więcej pieniędzy, niż spalimy na całe wrzucenie, poprawienie i tak dalej. Oczywiście to zależy od typu aplikacji i przeznaczenia aplikacji. Jeżeli robicie stronę internetową i zakładając nawet, że powiedzmy miałaby nie działać 4 godziny w ciągu doby, nie? Po jakimś fuck-upie, to jeżeli tak naprawdę nie będzie jakichś turbo dużych strat, bo nie robisz aplikacji, która ratuje życie, to prawdopodobnie jak z klientem uzgodnisz taką test strategię, to będzie jeszcze bardziej zadowolony niż z tego, że nie będę miał w ogóle błędów na produkcji, bo na szali będzie miał ty, będę mógł was prosić o dużo więcej rzeczy, powiedzmy, na już, nie, bo będziemy w stanie to dostarczać tak naprawdę cyklicznie co chwilę, nawet kosztem, powiedzmy, potencjalnych tych. I tutaj właśnie jeszcze raz warto podkreślić, że to, że my będziemy szybciej dowozić, to nie znaczy, że będziemy dowozić tak naprawdę gorszej jakości, bo przecież rozmawiamy tutaj właśnie o przeniesieniu testów, o usprawnieniach w testach, żeby one były, ale żeby one były, powiedzmy, szybsze, sprawniejsze, testowały tylko faktycznie nas. No bo teraz, jeżeli macie aplikację gdzieś wystawioną, macie te integracje, to bez napisania ręcznie mocków tak naprawdę testujemy cały system end-to-endowo, nawet tam, gdzie nie powinniśmy tego jeszcze robić. No i myślę, że to jest tak naprawdę taki game changer w tym wszystkim. Ja będę chciał to wykorzystać gdzieś, zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli ktoś z was już to stosował, ma jakieś przemyślenia, ma jakieś podobne rozwiązania, dajcie znać w komentarzach, bo myślę, że warto byłoby nawet o tym pogadać, tak? No to z mojej strony chyba tyle. Nie wiem, Paweł, czy ty masz jeszcze coś do dodania?
Nie, raczej nic specjalnego. Tak podpisuję się pod wszystkimi twoimi słowami. Bardzo, bardzo gdzieś tam to fajnie, zwięźle podsumowałeś. Też uważam, gdzieś na przestrzeni tych projektów, w których gdzieś tam pracowałem i pracuję dalej, że taka paczka, właśnie to fajnie to zauważyłeś, że taka paczka nocna, która mimo wszystko jednak będzie to sprawdzać na prawdziwych danych, nie sfejkowanych, gdzieś tam zintegrowanych z zewnętrznymi systemami, od których gdzieś tam zależymy, no to fajnie, żebyśmy gdzieś coś takiego mieli. No bo nie oszukujmy się, jeżeli coś u siebie sfejkujemy, no to mamy to w jakiejś stałej formie do czasu, dopóki tego nie zmienimy, tak? A przez to, że jesteśmy zależni od jakichś zewnętrznych serwisów najczęściej, bo może biblioteki, bo biblioteki to się zmieniają, jeżeli my tak naprawdę zmienimy im wersję. Natomiast jeżeli integrujemy się ze zewnętrznymi serwisami, no to one mogą się zmieniać w locie, tak? Bez tam gdzieś nawet, nie do końca muszą nas o tym te zewnętrzne serwisy informować. No jeżeli my dalej będziemy jechali na fejku, to tego nie zauważymy, a na produkcji, gdzie już de facto będziemy korzystać z tego serwisu w trybie takim produkcyjnym, no to mielibyśmy jakieś tam problemy, błędy czy przerwy w działaniu, więc taka paczka nocna, która by sobie mimo wszystko sprawdzała to w trybie takim rzeczywistym, niezafejkowanym, na pewno dawałaby nam takie poczucie stabilności, takie poczucie bezpieczeństwa, że okej, na naszych mokach było super, minęła nocka, patrzymy, o, nic się na czerwono nie zaświeciło, czyli i moki są dobre i dalej integracja z tym rzeczywistym serwisem się nie posypała i wszystko gdzieś tam jest w porządku. Także jak się ci to, Kuba, uda sprawdzić w ramach POKa, to chętnie posłucham, czy faktycznie jest to takie piękne w takiej rzeczywistej realizacji, a nie tylko na papierze. No a jeszcze raz wszystkich tutaj słuchaczy zapraszam do odsłuchania oryginału gdzieś tam na YouTube, jak będzie to podlinkowane, żeby sobie faktycznie zobaczyć, jak to zostało w szczegółach przedstawione na kilku różnych use case'ach, na kilku różnych przykładach, od razu bezpośrednio z kodem pokazanymi różnymi bibliotekami, gdzieś tam usprawnieniami, więc jak najbardziej polecam sobie taki materiał rozszerzający obejrzeć. Nie trwa on długo, bo tam 40 parę minut, więc można sobie na spokojnie gdzieś tam do śniadanka czy do obiadku również to zobaczyć i zobaczyć, czy też podzielacie ten sam entuzjazm, co my, przynajmniej na papierze, czy jednak od razu widzicie, że nie, że jednak to nie ma sensu. Jakbyście mieli jakieś tam konkretne przemyślenia, to tak jak Kuba mówił, zapraszamy do sekcji komentarzy, chętnie sobie poczytamy i podyskutujemy na ten temat dalej. Dzięki,
żeby... A, to ty mówisz.
To moja kwestia, co się pan wpierdalasz, spokojnie.
A, dobra. A ja co mówię?
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.